Kurier w Samopołudnie trwa, a my już teraz łączymy się z Tomaszem Grzywaczewskim, reporterem, pisarzem i analitykiem specjalizującym się w sprawach Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
W Moskwie trwa właśnie spotkanie szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella z ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem. Wiemy, że przebywający w Moskwie szef unijnej dyplomacji oświadczył, że Bruksela jest zainteresowana dialogiem z Moskwą. A proszę powiedzieć, co pan myśli na temat całej tej sytuacji w Rosji, teraz sytuacji związanej z zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego?
Przede wszystkim ja, obserwując te wydarzenia ostatnich dni, właściwie dwóch tygodni, mam takie wrażenie, że Rosjanie, potwierdza się takie przekonanie, że Rosjanie uwielbiają męczenników. Myślę, że gdzieś ta umęczona rosyjska dusza blisko jest tych, którzy w szczytnej sprawie postanawiają zginąć i przeciwstawić się władzy. I taką osobą staje się Aleksiej Nawalny, pewnego rodzaju ikoną tego buntu, myślę właśnie męczennikiem. A przechodząc od tego, jak oceniamy samą jego postać, bo myślę, że to jest postać o wiele bardziej złożona niż tylko taka właśnie, powiedziałbym, ikoniczna wizja samotnego rewolwerowca walczącego z reżimem putinowskim. Myślę, że Aleksiej Nawalny jest postacią wymiarową i zdecydowanie nie jest takim demokratą z krwi i kości, jakim chciałby go widzieć Zachód.
No to jednak ten jego opór nawet powoduje... przepraszam, że wejdę w słowo, można tutaj powiedzieć o tym, że raczej ma takie poglądy wielkoruskie i po prostu też jest politykiem.
Tak, oczywiście z politykiem przez wiele lat współpracował, sympatyzował z rosyjskimi nacjonalistami. Aleksiej Nawalny wielokrotnie powtarzał, że nie jest zwolennikiem na przykład oddania Krymu, tylko raczej przeprowadzenia tam referendum. Myślę, że jest jasne, jak takie referendum po kilku latach okupacji by się skończyło. Nigdy nie był też bezpośrednim przeciwnikiem inwazji na Donbas. Jeżeli chodzi o inne konflikty, w które zaangażowana jest Rosja, to raczej był skłonny się z nich wycofywać, ale nie z pobudek, powiedziałbym, takich liberalnych, demokratycznych, tylko po prostu dlatego, że uważał, że stanowią one zbyt duże obciążenie dla rosyjskiego budżetu. No a z reżimem putinowskim walczy przede wszystkim dlatego, że uważa, że ten reżim po prostu rozkrada Rosję, niszczy państwo rosyjskie i niszczy samych Rosjan. Jak mówię, jest to postać wielowymiarowa, natomiast to nie zmienia faktu, że on dzisiaj staje się tą właśnie jakąś pewną ikoną tego oporu, staje się męczennikiem. Natomiast ja powiedziałem, że Rosjanie uwielbiają męczenników, natomiast wcale nie jestem przekonany, czy uwielbiają za tych męczenników umierać. I w mojej osobistej ocenie te wydarzenia pokazują, że w tym momencie nie ma w Rosji potencjału na jakąś przemianę społeczną, na jakieś procesy demokratyzacji. Rzeczywiście na ulicę wyszły tysiące ludzi, ale ciągle w stosunku do liczebności Rosji to są tak naprawdę niewielki odsetek, ułamek Rosjan, którzy zdecydowali się protestować. Co więcej, reakcja Kremla była bardzo silna, jednoznaczna. Doszło do bardzo wielu zatrzymań. Ponadto oddziały milicji wykazywały się dużą brutalnością przy tych zatrzymaniach. Dochodziło do pobić, użycia paralizatorów, użycia gazu. W ostatni wtorek również, kiedy demonstranci protestowali przeciwko wyrokowi skazującemu Aleksieja Nawalnego, milicja reagowała bardzo gwałtownie. W internecie pojawił się taki filmik, jak funkcjonariusze zatrzymują przejeżdżającą taksówkę, wyciągają pasażera, kierowcę, kopią i następnie aresztują. Więc ja myślę, że tutaj prezydent Putin poszedł taką trochę drogą prezydenta Łukaszenki, po prostu od razu dokręcając śrubę, pokazując, że na żaden sprzeciw, na żadne obywatelskie nieposłuszeństwo przyzwolenia nie ma i że Moskwa to nie tylko nie Kijów, ale nawet nie Mińsk. Tutaj nic, żadna rewolucja się nie wydarzy, a więc Aleksiej Nawalny pozostanie ikoną, pozostanie męczennikiem w więzieniu, ale czy to przełoży się na realne zmiany polityczne? Śmiem powątpiewać. No a na to wszystko jeszcze taką wisienką na torcie jest właśnie reakcja Unii Europejskiej i wspomniana przez panią redaktor wizyta szefa unijnej dyplomacji.
No właśnie, no ta reakcja jest taka, można powiedzieć, praktycznie jak zawsze w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o łamanie czy to praw człowieka, czy właśnie taką agresywną politykę Rosji. Mamy groźbę i nakładanie kolejnych sankcji, czy to właśnie ze strony Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, no ale na ile te sankcje faktycznie mogą się przełożyć na jakąś zmianę polityki Rosji? Bo troszeczkę jest tak, że te sankcje są, a z drugiej strony mamy duże projekty, takie jak chociażby Nord Stream 2. No i czy w jakiś sposób ta sytuacja z Aleksiejem Nawalnym może wpłynąć na pogorszenie się tych relacji Rosji ze światem zewnętrznym?
No w mojej ocenie nie. To znaczy, czytając jakby te oświadczenia unijne, to moim zdaniem to jest po prostu piękny przykład takiego dyplomatyczno-unijnego pustosłowia. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować słowa Josepa Borrella. Cytuję: wydarzenia te potwierdzają ciągły negatywny wzorzec kurczenia się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w Federacji Rosyjskiej. Także mamy do czynienia z negatywnym wzorcem kurczenia się. No, świetna zbitka słów, z której oczywiście nic nie wynika. Co więcej, w tym momencie nawet nie ma zapowiedzi nowych sankcji ze strony Unii Europejskiej w stosunku do po tych wydarzeniach związanych z aresztowaniem i skazaniem Aleksieja Nawalnego. No, są głosy oburzenia, ale właściwie tylko tyle. No a projekt Nord Stream 2 jest realizowany. Niemcy kontynuują jego realizację i raczej nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie ta sytuacja miała się zmienić. Także w mojej ocenie, no w tym momencie nie mam raczej mowy o tym, żeby Zachód w jakikolwiek sposób, Zachód przede wszystkim w tej Unii Europejskiej, zamierzał dokręcić Rosji śrubę. Wprost przeciwnie, chyba mamy raczej do czynienia z taką próbą szukania pewnego rodzaju pola do negocjacji i po prostu do załatwiania różnego rodzaju interesów. No i jak mówię, myślę, że Nord Stream 2 jest tego najmocniejszym przykładem. Wprawdzie w minionym tygodniu pojawiły się głosy chociażby ze strony Francji, gdzie sekretarz stanu do spraw europejskich stwierdził, że Niemcy powinny odstąpić od budowy gazociągu Nord Stream 2, ale chwilę później Paryż się z tego wycofał i jak mówię, no te prace na razie są wznawiane od właściwie 25 stycznia, tak przynajmniej poinformowała spółka Nord Stream 2, że rozpoczęła przygotowania do budowy spornego gazociągu na wodach duńskich, a więc oświadczenia oświadczeniami, zapewnienia o konieczności walki o prawa człowieka i o walki o szanowania praworządności zapewnieniami, a twarde interesy twardymi interesami. Otwartą kwestią pozostaje to, jaki będzie stosunek Stanów Zjednoczonych i myślę, że to jest w tym momencie kwestia najbardziej istotna dla nas, jednocześnie niewiadoma. W minionym tygodniu pojawiły się takie doniesienia, między innymi niemiecki Handelsblatt donosił, że Stany Zjednoczone zaoferowały Niemcom możliwość zniesienia sankcji na Nord Stream 2 pod warunkiem wdrożenia pakietu rozwiązań, które będą odpowiedzią na amerykańskie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Tak bardzo enigmatycznie to jest powiedziane. Czy tak jest w rzeczywistości, tego w tym momencie nie wiemy. No oby nie, oby rzeczywiście ta polityka sankcji strony amerykańskiej została utrzymana, chociaż też wiemy, że Joe Biden generalnie na arenie międzynarodowej będzie starał się szukać na różnych odcinkach możliwości dialogu, porozumienia, przywracania traktatów po to, żeby budować ten w jego wizji multilateralny, bezpieczny świat. Między innymi administracja Bidena zabiega o podpisanie na kolejne lata przedłużenia właściwie traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych START. On wygasa w tym miesiącu. Donald Trump nie zamierzał go przedłużać. Joe Biden będzie tego zmierzał. Chce, żeby ten traktat obowiązywał przez kolejną przynajmniej dekadę. I to może stać się również takim elementem przetargowym, jeżeli chodzi o rozmowy Amerykanów z Rosjanami, przetargowym po stronie po prostu Rosjan. Także w tym momencie nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja. Oczywiście Polska Racja Stanu wymaga, żebyśmy wszelkimi możliwymi sposobami blokowali Nord Stream 2. No a to już tak zupełnie na marginesie naszych rozważań, po prostu dbali o swoje własne bezpieczeństwo energetyczne, w tym również o budowę elektrowni jądrowej. To tak już na koniec tych rozważań, z jednej strony właśnie Aleksiej Nawalny, brak reakcji Zachodu, budowa Nord Stream 2. No a kiedy my przygotowujemy się do budowy naszej elektrowni atomowej, to okazuje się, że Niemcy Zieloni przygotowują raport wskazujący na możliwość katastrofy nuklearnej, jeżeli Polska taką siłownię jądrową wybuduje. Ten raport został już dosyć sprawnie rozmontowany i skrytykowany przez ekspertów Energetyki 24. Jeśli są Państwo zainteresowani, odsyłam do lektury. No ale to po prostu pokazuje, że praworządność, demokracja, tak, mamy slogany, ale poza tym są twarde,
to moglibyśmy wiele takich interesy. Przykładów z ostatniego, dokładnie, z ostatniego czasu jeszcze podać. Chociażby już ta wielka i historyczna, można powiedzieć, umowa pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Można by tak mnożyć i mnożyć te przykłady, na ile właśnie polityka kieruje się takimi frazesami jak praworządność czy wolność, ochrona praw człowieka, a na ile najczęściej, jak przychodzi co do czego i do twardych interesów, to właśnie kraje tymi twardymi interesami własnymi się kierują. Tomasz Grzywaczewski był gościem Kuriera w Samopołudnie, reporter, pisarz, analityk specjalizujący się w sprawach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, w państwach postsowieckich. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze Państwu dobrego dnia.
Dobrego dnia. My życzymy również.